Te fragmenty, które będę czytał, które chciałbym, żebyśmy wspólnie przeczytali, to Was poproszę o to, żebyśmy odnaleźli je w Piśmie Świętym. Natomiast te fragmenty Pisma Świętego, które będę tylko cytował, to poproszę, słuchajcie uważnie, niech one zabrzmią z kazalnicy, niech też dotrą do naszych serc. Prorok Amos w trzecim rozdziale swojej księgi, w wersecie trzecim, zadaje takie pytanie, czy idzie dwóch razem, jeżeli się nie umówili? Myślę, że mieliście taką okazję podążać kiedyś ulicą Floriańską. Wybrałem Floriańską ulicę, dlatego że ona jest jedną z bardziej ruchliwych ulic w Krakowie. I może być tak, że idziemy w tłumie ludzi. Idziemy w jednym kierunku w tłumie ludzi, naprzeciwko nas idzie drugi tłum ludzi. Ale my nie idziemy razem. My idziemy tylko w jednym kierunku. Możemy iść blisko siebie. Niektórzy stoją, niektórzy rozmawiają. Nie idziemy razem. Idziemy tylko w jednym kierunku. To słowo razem jest słowem kluczowym. Jeśli chcemy iść razem, to musimy się umówić. Jeżeli człowiek chce iść przez życie z kimś razem, to się musi z tym kimś w sposób szczególny umówić, że razem pójdą przez życie. Więc nie wystarczy podążać w jednym kierunku. Żeby iść razem, musi być coś więcej. Musi być pewien rodzaj umowy, pewien rodzaj przymierza, pewien rodzaj uzgodnienia. Albo tak jak mówi prorok Amos, po prostu trzeba się umówić. I chcę to odnieść do naszej relacji z Bogiem. Bo chcemy iść w tą samą stronę, chcemy podążać w tym samym kierunku. Ale nie chcemy tylko iść tą drogą, bo chcemy iść razem. Tak? O to chodzi, chcemy iść razem, chcemy iść z naszym Panem. Żeby iść z Nim razem, to trzeba się z Nim, mówiąc słowami proroka Amosa, umówić, być umówione z Nim, że idziemy razem. I w Biblii znajdujemy ludzi, którzy chodzili z Bogiem i oni są dla nas zawsze wielkim, ci ludzie są dla nas zawsze wielkim wyzwaniem, świadectwem i co? I inspiracją. Na przykład takie proste zdanie o takim człowieku jak Henoch, że Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. Jak powiedziałem, mamy niewiele powiedziane o życiu Henocha, ale to ta myśl, Henoch chodził z Bogiem, to jest po prostu ocean. Ocean, co możemy sobie wyobrazić, na czym polegało chodzenie z Bogiem Henocha. Ja sobie czasami próbuję wyobrazić, jak Henoch chodził z Bogiem. A więc budził się rano i co robił Henoch? Witał się z Panem Bogiem. Zasiadał do posiłku, to nie zasiadał sam, tylko zasiadał do posiłku z Panem Bogiem. Szedł do pracy. Nie jest powiedziane, kim był Henoch z zawodu. Ale powiedzmy, że był rolnikiem. To szedł, gdy szedł pracować na polu, czy szedł pracować w winnicy, to z kim tam szedł? Z motyką? Też. Tak. Ale nie motyka była najważniejszym elementem, z kim się poruszał. Tylko Henoch szedł tam z Bogiem. Razem pracowali. A gdy wracał zmęczony po pracy, zasiadali do stołu. To z kim Henoch zasiadał z Bogiem do stołu? Zasiadał z Bogiem, chodził z Bogiem, a później się kładł spać. Mówi, Panie Boże, dziękuję Ci, że stoisz koło mojego łoża i będziesz czuwał przez całą noc, żeby miał spokojny sen. A czyż nie tak nam mówi Pismo? Czy Bóg nie szczerze naszego snu? Nie stoi obok nas? On we śnie nawet nas może obdarować. Stoi obok nas. Na tym polega chodzenie z Bogiem. Więc Henoch chodzi z Bogiem. Drugi człowiek, o którym jest powiedziane, że chodził z Bogiem, to jest Noe. Oto dzieje rodu Noego. Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. Takie proste określenie. I pomyślmy sobie, że Bóg zlecił Noemu, żeby zbudował arkę. Ogromny okręt, ogromną łódź, niezatapialną, można powiedzieć. Przy takiej wichurze, przy takich deszczach ta łódź nie zatonęła. Miał zbudować. Obliczyli to naukowcy 56 tysięcy metrów sześciennych objętości. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jaką to łódź. Jak też pomyślałem tak. I to Bóg kazał zrobić jednemu człowiekowi, jednej rodzinie tak naprawdę, bo on razem ze swoimi synami, ze swoją rodziną budował tą Arkę Przymierza. Pomyślałem sobie, to gdyby na przykład Bóg kazał nam zbudować kaplicę, to dla mnie jest przerażające, sama myśl, no nie? W polskich warunkach w Krakowie zbudować dom modlitwy. A pomyślcie sobie, gdyby nam Bóg kazał zbudować taką arkę. Całemu zborowi zbudować arkę. A Noe był sam z rodziną tylko. Całemu zborowi zbudować arkę. To co to jest dom modlitwy w porównaniu z arką? Pomyślmy sobie. A wiecie, jakim Noe był zawodu? To jest ciekawe, bo to takie szczegóły Biblii. Noe był rolnikiem. Tak jest powiedziane w Biblii. Noe był rolnikiem, a miał budować arkę. Czy kiedyś widzieliście, jak cieśle robią dom, dokładnie dach? Ja miałem okazję, miałem przywilej taki, że obserwowałem pracę ludzi, którzy budowali dach. Składali go na ziemi po to, żeby go później rozebrać i później wnieść go na konstrukcję i tam go z powrotem złożyć. Jaka też skomplikowana praca. Wszystko to były dawne czasy, nie wiem jak jest dzisiaj. Dłutem otwory, żeby te belki poskładać ze sobą, pospinać, zbudowali go całkowicie na ziemi, tak jak miał wyglądać. Później go całkowicie rozebrali i po kolei wszystko wnosili na górę po to, żeby tam z powrotem to złożyć. A to tylko dach. Kilku fachowców pracowało przez jakiś okres czasu. A pomyślmy sobie, rolnik ma budować arkę. A co zrobił Noe, gdy wody potopu opadły? Zrobił to, co umiał robić. Nie budował drugiej arki, tylko winnicę założył. Bo był rolnikiem. To tak czasami Bóg nam daje jakieś zadanie i my myślimy, Panie Boże, ale to nie dla mnie. Ja jestem rolnikiem, mogę zrobić winnicę, ale arkę budować? Ale Bóg wybrał Noego nie dlatego, że Noe był, wiecie, szczególnie uzdolniony, tylko dlatego, że Noe chodził z Bogiem. Na tym polega tajemnica. Noe zbudował arkę dlatego, że chodził z Bogiem, że do pracy szedł nie tylko ze narzędziami, nie tylko ze swoimi synami, ale do pracy szedł z Bogiem, dlatego ten, który był rolnikiem, był w stanie zbudować arkę. Bo Bóg był z nim. I tam mógł prowadzić rozmowę z Bogiem, mógł prowadzić dialog z Bogiem. Słuchajcie, co chcę powiedzieć, do czego zmierzam? Że istnieje zasadnicza różnica pomiędzy spotykaniem się z Bogiem a chodzeniem z Bogiem. Istnieje zasadnicza różnica. I na to chcę wam dzisiaj zwrócić uwagę. Zasadnicza różnica pomiędzy spotykaniem się z Bogiem, a chodzeniem z Bogiem. Czy idzie dwóch razem, jeśli się nie umówiło? Szkołę średnią skończyłem ileś tam, 20 parę lat temu, nieważne ile. Wiecie, skończyłem w Nowej Hucie, tutaj chodziłem do szkoły. Większość kolegów, z którymi chodziłem do klasy, też mieszka w Nowej Hucie. Przez 26 lat miałem okazję spotkać kilka razy kilku z nich. Całkiem przypadkowo spotkaliśmy się. Gdzieś tam, gdzieś byłem na ulicy, w sklepie, nagle pojawia się ktoś, rozpoznaliśmy się, porozmawialiśmy chwilę. Przypadkowe spotkania. Przypadkowe spotkania to nie jest chodzenie z kimś. Rozumiemy? Dokładnie może to dotyczyć naszego życia z Chrystusem, naszego życia z Bogiem. Możemy się z Bogiem spotykać od czasu do czasu. Możemy mieć takie myślenie, o, dzisiaj przyszedłem na nabożeństwo, to dzisiaj spotkam się z Bogiem. Dobra, to fajnie, piękne spotkać się z Bogiem. A może w środę przyjdę na spotkanie modlitewne, to się na spotkaniu modlitewnym spotkam z Bogiem. Albo w piątek pójdę na spotkanie młodzieżowe, to się na spotkaniu młodzieżowym spotkam z Bogiem. To mogą być szczególne spotkania, ale to jeszcze nie jest chodzenie z Bogiem. Jeżeli my myślimy o tym, żeby się od czasu do czasu z Nim spotkać, to musimy sobie uświadomić, że to nie jest ten poziom, o którym nam mówi Boże Słowo. Że ktoś z Bogiem chodzi. Jeżeli chcemy z Bogiem chodzić, to musimy być z Nim po prostu umówieni. Musimy mieć z Nim szczególny rodzaj umowy, szczególny rodzaj relacji, szczególny rodzaj więzi, bo jeśli nie, to będziemy się z Bogiem spotykać od czasu do czasu. W jakichś szczególnych miejscach, przy okazji jakichś szczególnych wydarzeń będziemy się z Nim spotykać. Ale Bóg nas chce zaprowadzić zupełnie do czegoś innego. To są wspaniałe spotkania. Ja temu nie przeczę, że to są wspaniałe. To są piękne spotkania. Ważne spotkania. Ale Bóg w swojej łasce i miłości, dobroci chce nas prowadzić zupełnie do innego miejsca. Głębszego, lepszego miejsca. Ci ludzie mieli przywilej. Noe, Henok, inni mężowie Starego Testamentu. A co my? Co ja i ty? Uczniowie Jezusa. Na ile my i w jaki sposób my możemy chodzić z Bogiem. A więc otwórzmy Ewangelię Mateusza, rozdział 11. I od 27 wersetu czytamy. Mateusz, rozdział 11, od 27 wersetu czytamy. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. I po kolei kilka myśli. Werset 28. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. Jest to zaproszenie, które kieruje Jezus do wszystkich ludzi. Można powiedzieć, że jest to Ewangelia, która ma być głoszona wszystkim narodom. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. Wszyscy, którzy jesteście udręczeni, zmęczeni, którzy macie obciążone serce, obciążone sumienie. Jest to zaproszenie kierowane przez Jezusa do wszystkich ludzi, do nawrócenia, do przyjęcia Go do swojego życia jako Pana, jako Zbawiciela. Pójdźcie do mnie. To jest powiedziane, że ja wam dam ukojenie. I czyż nie jest tak, że kiedy narodziliśmy się na nowo, kiedy przyszliśmy do naszego Zbawiciela, kiedy On przebaczył nasze grzechy, to dostąpiliśmy ukojenia? Dostąpiliśmy przebaczenia, dostąpiliśmy uwolnienia w sercu, poczuliśmy się inni? Przyjdźcie do mnie, którzy jesteście spracowani, obciążenie. Dla mnie jest to zaproszenie, zawołanie kierowane przez Pana Jezusa do powierzenia Mu życia, do nawrócenia. A ja wam dam ukojenie. I to jest piękny etap i ważne jest, aby tego w życiu doświadczyć. A to jest pierwsza część tej myśli, którą tutaj Jezus wyraża. I zobaczcie werset 29, co się pojawia jako kontynuacja tej wypowiedzi. Dalej w wersecie 29 mówi, weźcie na siebie moje jarzmo. Popatrzcie, najpierw przyjdźcie do mnie, którzy jesteście spracowani, obciążeni. I potem, kiedy przychodzimy do Jezusa, pojawia się słowo, weźcie na siebie moje jarzmo. Czy my jeszcze wiemy, co to jest jarzmo? Myślę, że dla tamtych ludzi, tamtej epoki, słowo jarzmo było tak oczywiste, tak proste, widzieli na co dzień. Codziennie wychodząc na ulicę, czy wychodząc do pracy, widzieli woły, które chodziły w jarzmie. A więc drewniana uprząż, jarzmo, czyli drewniana uprząż, która łączyła ze sobą dwa zwierzęta po to, aby mogły wspólnie razem wykonywać pracę. I Pan Jezus posłużył się takim jasnym, czytelnym obrazem, weźcie na siebie moje jarzmo. Moje. Nie nasze jarzmo, tylko weźcie na siebie moje jarzmo. A więc Jezus stoi z jarzmem. Jarzmo jest zawsze dla dwóch. Dla dwóch jest jarzmo. Można powiedzieć, on to jarzmo zakłada na siebie i pozostawia wolną część i mówi, weź to jarzmo na siebie, złącz się nim razem ze mną i teraz razem będziemy żyli. Razem będziemy żyli, razem będziemy chodzili, razem będziemy pracowali, razem będziemy. Dopiero wtedy, kiedy założymy na siebie jarzmo Jezusa, możemy mówić o tym, że chodzimy z Jezusem. Pierwszy etap jest taki, że możemy przyjść, poprosić o przebaczenie grzechów, możemy dostąpić tego przebaczenia, możemy dostąpić pokoju. To wszystko jest, dam wam ukojenie, przyjdźcie do mnie spracowani, obciążeni, dam wam to, tego doświadczamy. Ale następne zawołanie Jezusa jest, weź na siebie moje jarzmo, złącz się ze mną, stań obok mnie, będziemy teraz żyli razem. Jak powiedziałem wcześniej, możemy mieć taki sposób takiego życia, takiego myślenia, że spotkamy się z Jezusem gdzieś przy okazji jakiegoś ważnego wydarzenia chrześcijańskiego. Spotkamy się z Jezusem, powiedzmy, pojadę jakąś wspaniałą konferencję, tam będzie dobry mówca, będzie wspaniała muzyka, spotkamy się tam z Jezusem, coś z Jezusem przeżyjemy. Ja nie chcę powiedzieć, że to są złe chwile, złe wydarzenia. To są ważne i dobre wydarzenia, ale Bóg chce mnie i ciebie poprowadzić do czegoś głębszego. Bóg chce mnie i Ciebie poprowadzić nie tylko do tego, żebym się spotykał przy okazji jakichś wielkich wydarzeń z Jezusem, ale żebym chodził z Jezusem. Żebym chodził z Nim w jednym jarzmie. Wiecie, bo zaobserwowałem to zjawisko i myślę, że wy też gdzieś możemy, gdy w szczerości stajemy przed Bogiem, możemy to zjawisko zauważyć, że kiedy nasze myślenie jest tylko takie, że pragniemy się spotykać z Jezusem przy okazji jakichś wydarzeń, że pragniemy się spotykać, jak powiedziałem, przy okazji ważnych chrześcijańskich, nie wiem, wydarzeń, czy brzydkie słowo, imprez, brzydkie słowo, ale no, ono coś określa, to jeszcze naprawdę nie jest to, do czego Bóg nas chce doprowadzić. Sytuacja jest przeważnie taka, że wtedy jesteśmy poruszeni, pobudzeni, zainspirowani, ale góra to wystarcza na miesiąc. Na ile? Na ile wystarcza? Na tydzień? Na 2 tygodnie? Na miesiąc? Jak ktoś zauważył, że wtedy opisy na Skype'ie są Jezus mnie kocha po konferencji, a po miesiącu się pojawia życie nie ma sensu. Panie, wszystko takie mroczne i szare. Na miesiąc nam wystarczyło. Pod warunkiem, że nie wystąpił efekt jojo. I że nie spadłeś do poziomu zupełnie niższego niż przed wyjazdem na konferencję. Bo to też jest, tak się tak dzieje. Czy siostry, to są ważne przeżycia, ważne wydarzenia, ważne chwile, ale to nie jest cel. Celem jest chodzenie na co dzień w jarzmie z Jezusem. Razem z Nim tam pojechałem. Tam tylko się umocniłem w tej relacji, razem z Nim wyjeżdżam. I na co dzień, później aż do następnej wydarzenia, jestem razem z Nim. W jarzmie przyszedłem tutaj z Jezusem. Razem żeśmy weszli. Zajęliśmy jedno miejsce, bo On jest niewidzialny, ale przyszedłem razem z Nim i razem z Nim stąd wyjdę. Razem z Nim pójdę do moich codziennych spraw, do moich obowiązków. Razem z Nim. Nie będę czekał na następną niedzielę, nie będę czekał na wydarzenie środowe, nie będę czekał na jakieś inne chrześcijańskie wydarzenie, żeby się tam spotkać z Jezusem. Rozumiecie? My mamy chodzić z Nim. Te rzeczy nam pomagają. Więc jaki jest cel jarzma? Jarzmo po pierwsze nas łączy z na stałe, nas łączy z tą drugą osobą, czyli w tym przypadku z Panem. I po drugie, jarzmo jest po to, żebyśmy razem mogli wykonać pewną pracę. Po co łączono te dwa zwierzęta? Bo jedno było za słabe, nie było w stanie tej pracy wykonać. Była potrzebna para, było potrzebny duet. One razem chodziły po to, że wtedy były silniejsze i mogły tą pracę, która była zlecona, wykonać. I dokładnie tak jest w naszym życiu, że jeśli jesteśmy połączeni z Jezusem, to wtedy łatwiej nam jest wspólnie wykonać to dzieło. Dlatego zacząłem od Noego, bo Noe chodził z Bogiem. Dlatego był w stanie zbudować arkę. Dlatego był w stanie, razem chodził w jarzmie z Bogiem. Razem tą pracę wykonali. A później Pan za nim zamknął drzwi. To nie było tak, że Noe spotkał się z Bogiem raz, a później za 120 lat znów się z nim spotkał. Jak już arka była gotowa. On chodził do tej pracy z nim. Więc drodzy, do tego nas prowadzi Bóg. Kiedyś miałem taką okazję, że jechaliśmy saniami, które były ciągnięte przez 2 konie w stronę źródeł Wisły. Tam, gdzie Wisła bierze swój początek. I w jedną stronę ta droga jest naprawdę pod górę. Te konie muszą się napracować, aby dociągnąć, dokąd ta droga jest. I idą, widać, że mięśnie mają napięte, razem ciężko pracują, żeby dojść. Ale droga powrotna jest, wiecie, taka, są potrzebne wtedy 2 konie. Są potrzebne, bo one razem ciężko pracują. Ale droga powrotna jest taka, że jest cały czas prawie z górki, więc te koniki sobie tak leciutko, tak chrywolnie lecą. I ktoś by pomyślał, no wtedy można tego jednego konika przecież odpiąć. Po co on jest potrzebny? Nie, wystarczy jeden konik do góry. 2 koniki, a z góry wystarczy 1 konik. Ale one dalej są 2. I znów to jest dla mnie taki pewien obraz życia z Bogiem. My nie wtedy tylko potrzebujemy chodzić w jarzmie, czyli mieć drugiego konika, nazwijmy to koło siebie, kiedy idziemy pod górkę. Że wtedy nam jest potrzebny Jezus, żeby nam pomógł ciągnąć te sanie, żeby nam mógł pomóc ciągnąć to nasze życie i wszystkie próby i doświadczenia. Ale On jest też potrzebny nam, kiedy sobie lecimy z górki. Wtedy jest lepiej w życiu. Bo najważniejsze, że On jest. Leci On Bóg. że On jest obok. Wtedy Go też znamy nie tylko jak ciągnie za nas, ale jak sobie luźno obok nas kroczy, luźno obok nas chodzi. Więc po pierwsze jarzmo jest po to, żeby nas połączyć z Jezusem na stałe, żebyśmy w Nim chodzili. I po drugie jarzmo jest po to, żebyśmy razem wspólnie mogli pewną pracę wykonać. Razem pewną pracę wykonać. Jak wykonujemy pracę, gdy nam jest ciężko, On jest z nami, ale gdy nam jest lekko, to też On ma być w jarzmie obok nas. Nie powiem wtedy, ja się wyprzęgam z tego jarzma, bo mi jest w życiu z górki. To mi już jest Jezus niepotrzebny, bo mi jest z górki. On ma być razem z nami. Tu i tu. Na tym polega tak naprawdę chodzenie z Bogiem, życie z Bogiem. Spójrzmy dalej. Spójrzmy się zastanowić, co jest tym jarzmem. Bo to jest to kluczowe pytanie. Co to jest jarzmo? Co jest tym jarzmem? Co jest tym, co nas połączy w sposób trwały z Jezusem i pozwoli nam utrzymać tę wieść, tę relację w pewnej bliskości przez cały czas naszego funkcjonowania? I dla mnie, w moim zrozumieniu, chcę powiedzieć, to nie jest tylko nowonarodzenie. Nowonarodzenie to jest tylko ten etap, który powiedziałem wcześniej, przyjdźcie, a ja wam dam ukojenie. A to jest powiedziane, i to jest dar Boży, to jest łaska Boża. Jezus nam daje ukojenie, daje nam nowe życie, ale On mówi, ale teraz weźcie na siebie moje, czyli to jest coś, co jest Jego, moje jarzmo, coś, co On oferuje i mówi, weź to teraz do swego życia. Weź to nałóż na siebie. Wejdź w to, co to jest. I dla mnie tym jarzmem to jest nauka Chrystusa, Boże Słowo i Jego przykazania. To jest jarzmo, w które my wchodzimy. To jest to, cały zakres Bożego Słowa, Bożego nauczania, przykazań Jezusa, które Jezus nam dał, abyśmy weszli w nie, żyli w nich, chodzili w nich, a przez to będziemy połączeni razem z Nim. I przeczytajmy taki fragment z Ewangelii Jana, 14 rozdział. Ewangelia Jana, 14 rozdział, wersety od 21 do 23. Pan Jezus używa takich określeń, takiego nauczania. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje, a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i ja miłować Go będę i objawię Mu samego siebie. I werset 23. Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje Go i do Niego przyjdziemy i u Niego zamieszkamy. I tu jest powiedziane troszeczkę to w inny sposób, ale myśl jest dokładnie ta sama. Pan Jezus użył dwóch określeń. Pierwszy powiedział tak, że jeśli kto przestrzega mojego słowa, jeśli kto przestrzega moich przykazań, to razem z Ojcem do Niego przyjdziemy i u Niego zamieszkamy. Czyli co zrobimy? Zadomowimy się u tej osoby. Nie będziemy gośćmi, którzy wpadają do tej osoby raz na jakiś czas, tak jak my mamy gości raz w tygodniu albo raz w miesiącu. Nie, tutaj Pan Jezus powiedział, do Niego przyjdziemy i u Niego zamieszkamy. O to samo apostoł Paweł modlił się, mówił, aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach, zamieszkał na stałe, był razem z wami, mieszkał u was, byście byli z Nim razem połączeni. I Pan Jezus mówi, że warunkiem tego, aby Chrystus się zadomowił, zamieszkał u nas, to kto ma Jego Słowo i przestrzega tego Słowa, kto ma przykazania i przestrzega tych przykazań, to ja u Niego jestem zadomowiony, nie jestem gościem u Niego. Nie żyję od do, tylko mieszkam razem z Nim. U Niego przyjdziemy i za Niego zamieszkamy. I druga rzecz, o której Pan Jezus powiedział, że kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje i Ojciec go będzie miłował i objawię mu samego siebie. I to jest bardzo ważny element, bo tutaj Jezus mówi, że kto trwa w moim słowie, trwa w moich przykazaniach, to skutkiem tego będzie to, że ja mu objawię i będę mu objawiał samego siebie. I to jest, znów użyję takiego obrazu, to jest zasadnicza różnica w poznawaniu drugiej osoby, kiedy spotykamy się z kimś od czasu do czasu. A co innego jest, kiedy powiemy amen, założymy sobie obrączki i zamieszkamy razem w jednym domu. Nam się wydawało, że tak dobrze znam tą osobę. Tak, jejku, jak Jak ja już ją znam, to nawet własny rodzic mnie tak nie zna, jak ja znam mojego partnera. Przecież żeśmy się spotykali, wypiliśmy tyle kawy, herbaty, Coca-Coli ze sobą. I dopiero, można powiedzieć, otwierają nam się oczy, gdy ze sobą co zrobimy? Zamieszkamy, że ja tej osoby prawie w ogóle nie znałem. Dopiero teraz zaczynam ją poznawać. W tym dobrym znaczeniu oczywiście. Nie mam niczego innego na myśli. Ale chcę wam tylko zrobić pewien obraz. Chcę wam zrobić tylko pewien obraz, że poznawanie drugiego człowieka odbywa się wtedy, kiedy razem ze sobą co zrobimy? Zamieszkamy. Wtedy się odbywa poznawanie tej drugiej osoby. Pan Jezus powiedział, do Niego przyjdziemy, u Niego zamieszkamy i objawię Mu samego siebie. Nie ma głębszego objawienia Jezusa poprzez jakieś tam od czasu do czasu spotkania z Nim. Możemy faktycznie coś przeżyć, czegoś doświadczyć, być pobudzeni, ale prawdziwe objawienie, kim Jezus jest i kim On chce być w naszym życiu, dokonuje się wtedy, kiedy On zamieszka razem z nami, na stałe się zadomowi. A warunek tutaj jest podany, że kto ma przykazania moje, przestrzega ich, przestrzega mojego słowa, trwa w moim słowie, u niego zamieszkamy i objawię mu samego siebie. Zostaniemy ze sobą co zrobieni? Połączeni. Połączeni w jarzmie. I to jest główna myśl mojego kazania. Możesz nic nie zapamiętać z tego. Ale to sobie zapamiętaj, że jeżeli chcesz chodzić z Jezusem razem w jarzmie, to przejmij się Jego słowem, Jego przykazaniami w swoim życiu. Ja mówię oczywiście do nawróconych ludzi, do tych, którzy są już na nowo narodzeni. Przejmij się Jego słowem. Wtedy dostąpisz tego specjalnego połączenia, żeby Jezusa poznawać. Teraz jest pytanie, to jarzmo, ono jest miłe i lekkie? Jakie jest to jarzmo? To jest jarzmo. Ja sobie odnalazłem nawet w Google, jak ja wygląda jarzmo. Wygląda, a więc jest drewniana uprząż, nie wygląda zbyt, bym powiedział, tak przyjaźnie. Tak zastanawiałem się, jeżeli ja włożę głowę i ktoś tam, powiedzmy, szarpnie do przodu, to co się dzieje ze mną? Będzie mnie skrzywiać w bok, nie? Albo w drugą stronę, to jarzmo jest dosyć sztywne, dosyć twarde. Ono wymaga pewnej synchronizacji, nazwijmy to, w poruszaniu się w tym jarzmie, bo gdyby tak się zaczęło, że jedna osoba ciągnie w jedną stronę, a druga ciągnie w drugą, to która głowa mocniej się trzyma. Rozumiecie, po prostu, no to nie może, to musi być pewna synchronizacja, pewne współdziałanie, aby wspólnie w jednym jarzmie chodzić. Więc czy ono jest miłe, czy jest lekkie? Pan Jezus powiedział, jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. A Jego przykazania jakie są? Jakie są Jego przykazania? Dla jednych są uciążliwe, a dla drugich? Właśnie. Jego przykazania dla jednych są bardzo uciążliwe. A Pan Jezus, a Boże Słowo nam mówi w pierwszym liście Piotra, w pierwszym liście Jana, rozdział 5, werset 3 mówi, na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. To jarzmo jest miłe, a brzemię jest lekkie, te przykazania nie są uciążliwe, ale dla kogo nie są uciążliwe? Jeżeli się miłuje tego, który idzie obok mnie. To musimy zrozumieć. Bo jeżeli tam będzie wróg twój i obca ci osoba, to jarzmo będzie dla ciebie ciężarem. A jeżeli obok idzie osoba, którą miłujesz, obok której chcesz iść, chcesz, żeby ona szła obok ciebie, to jarzmo jest lekkie, a to brzemię jest miłe. Cieszysz się, że to brzemię cię z nim, że to jarzmo cię z nim związało i te przykazania wtedy nie są uciążliwe. Nie są uciążliwe. A więc z Jezusem w bliskość łączą nas Boże przykazania, Jego przykazania. Właśnie ktoś zapyta, jakie przykazania? Czy 613 przykazań Tory? No ciężko by było na tym jarzmie wypisać 613 przykazań. Ale ja myślę, że na tym jarzmie jest tylko wypisane jedno przykazanie albo co najwyżej dwa przykazania. Wiecie, jak ono brzmi? Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, z całej duszy, z całej myśli, z całej siły, a bliźniego swego będziesz miłował jak siebie samego. A gdybyśmy przeczytali list do Rzymian, 13 rozdział, werset od 8 do 10, to mówi Słowo Boże tak, nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej, kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Przykazania bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza, a wypełnienie więc zakonu jest miłość. Te wszystkie 613 przykazań Tory mieszczą się, zawierają się w tym słowie. Będziesz miłował Pana Boga z całego serca i będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Tyle to każdy z nas się stanie nauczyć, jeżeli chodzi o literę. Oczywiście, bo życie jest o wiele bardziej wymagające. O literę. A więc to jarzmo, które nas łączy na stałe z Jezusem, które sprawia, że możemy z Nim chodzić, to jest przykazanie miłości. Przykazanie, w którym miłujemy Boga, miłujemy tego, który idzie on obok nas. Miłujemy bliźnich, czy staramy się tę miłość w naszym sercu podsycać i pozwolić Duchowi, żeby tę miłość wypełniał. I może pozwólcie kilka praktycznych takich rzeczy, jak miłować, żeby to jarzmo, wiecie, żeby nie wypadać z tego jarzma, żeby nie wychodzić z tego jarzma, żeby nie porzucać tego jarzma, bo jest z górki akurat aktualnie w twoim życiu. Jak jest nawet z górki w twoim życiu, to proszę cię, nie wychodź z jarzma, bo za zakrętem może być pod górkę. I będziesz szukał, gdzie jest jarzmo, gdzie jest Jezus. To jest na stałe połączenie, gdy jest i tak, żyjemy razem z Nim. A więc kilka, rozmawiając z różnymi osobami, na przykład opowiadają mi, jak ciężko teraz jest w pracy. Ciężko jest w relacjach z ludźmi. Ciężko jest, no bo powstają różnego rodzaju konflikty, a szczególnie kiedy szef jest nieprzyjazny, nieprzyjemny. Ludzie jakoś opowiadają mi to i pytają się, co mogę zrobić, co powinienem zrobić. Czy mam, tak jak Kuba Bogu, tak mam. A Pismo Święte nam mówi, będziesz miłował nieprzyjaciół swoich. A Pismo nam mówi, będziesz szanował tych, którzy są twoimi przełożonymi. Będziesz ich szanował. Będziesz się o nich modlił, będziesz ich błogosławił. Drodzy, jeżeli chcemy chodzić w jarzmie i wypełniać przykazanie królewskie, bo to jest królewskie przykazanie, przykazanie króla, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, to nawet kiedy masz cierń obok siebie, czy ktoś to jest właśnie taki, to będziesz się o niego modlił, będziesz go błogosławił. I może taka jedna myśl. Żelazo ostrzy się żelazem, a zachowanie bliźniego wygładza człowiek. Skąd to jest? Z Biblii. Dobrze, z Biblii. Żelazo ostrzy się żelazem, a zachowanie bliźniego wygładza człowiek. A pomyślałeś, dlaczego on jest taki szorstki? A może to ty potrzebujesz tak troszeczkę się ocierać o ten szorstki kamień? Żeby twoja osobowość została troszeczkę wygładzona, bo nawet może nie wiesz, czy może nie wiem o tym, jak jestem kanciasty. I wiecie, jakbym się o brata ocierał, to bym go ciągle ranił. Ale w pracy Bóg postawił taki kamień, że jak się otrę, to ja się przytrę. A nie on się przytrze, ja się przytrę. Czasami kanciasty kamień w pracy, ten, na którego patrzeć nie możesz, to może po to, żeby cię troszeczkę oszlifować. Bo ci trudno w domu, to byś może głos podniósł, ale tam nie pasuje. Trzymamy klasę, staramy się trzymać. A więc zamiast narzekać na tą sytuację, to pomyśl, że ten kamień nie jest przypadkowy. Pomóc się i błogosław ten kamień, a może i on zacznie się tak troszeczkę zaokrąglać. Może on troszeczkę stanie się taki dopasować do ciebie i jak już się tak trochę oszlifujecie o siebie, to i wasze charaktery troszeczkę się dotrą. A jak Bóg nas zmieniać? Ja bym chciał, żeby Bóg mnie zmieniał słowem. Tylko słowem. Mówi Paweł, chciałbym, żeby było to i to, w tym życiu zmieniam. Tak, Panie, od dzisiaj już jest to zmienione. Powiedziałeś, wykonane. Wiecie? Czasami potrzebujemy się pocierać o kamień drugi, żeby coś się oszlifowało w naszym życiu. A więc i ten człowiek, jak tak kiedyś mi ktoś powiedział, każdy ma swojego Labana, który cię będzie wykorzystywał, oszukać je, żonę ci podmieni. No może nie aż do tego stopnia, ale każdy ma swojego Labana, którego kształtuje, żebyś z Jakuba stał się Izraelem. Żebyś z kimś, kto ma brzydkie imię, stał się księciem Pana. Księciem Boga. Każdy z nas ma kogoś takiego. A czasami dzieci skarżą się na swoich rodziców, że rodzice nie postępują fair wobec mnie. Rodzice są, żądają ode mnie więcej niż od samych siebie. A do tego mówią, nie wiedzą, czym się pochwalić, to chcą się córką chrześcijanką pochwalić. Więc chcą, żeby była takim aniołem, nie postępują ze mną fair, za dużo ode mnie wymagają. A co powiedział Bóg? Bo powiedział, będziesz czcił swego ojca i swoją matkę nawet wtedy, kiedy nie są doskonali. Nawet wtedy, kiedy nie są doskonali. Nie tylko doskonałego ojca i doskonałą matkę będziesz czcił, ale będziesz czcił matkę i ojca swego, nawet kiedy nie są doskonali. Chcę ci powiedzieć, że żadna instytucja świecka, nawet mogę to powiedzieć, nawet twój dobry kolega nie skoczy za tobą pod pociąg. Ale matka twoja skoczy. Albo tu mam jeszcze w zboże zapisane, relacje w zboże. W pracy, no to wiadomo, nie wiadomo, co z tym kamieniem zrobić, trzeba go obchodzić jakoś. W domu, w rodzinie żyjemy razem. Musimy razem być obok siebie. Rodzice, nie pobudzajmy do gniewu dzieci, a dzieci szanujmy swojego ojca, swoją mamę. A w zboże czasami też trafimy na taki kamień niezbyt pasujący do nas. A może powiem, może większość tych kamieni do mnie nie pasuje, tylko kilka kamyczków pasuje do mnie. Obłożę się z nimi i będę tylko tam w tym gronie tych ukochanych moich kamyczków spędzał życie zborowe razem. A Pismo mówi, że nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Jemu szacunek? Właśnie jemu, bo jest dzieckiem króla, bo jest twoim bratem w Chrystusie, bo jest twoją siostrą w Chrystusie. A więc Boże Słowo nas też o tym poucza, że i w relacjach kościelnych, zborowych, to zresztą o czym mówimy, miłość, będziesz miłował Pana Boga swego i bliźniego swego jak siebie samego. Proste do zapamiętania, trudne do wykonania. I takich przypadków w życiu możemy mnożyć, bo to życie na co dzień nam dostarcza możliwości. Dzisiaj ci życie postawi możliwość, że będziesz mógł okazać miłość. Jutro ci postawi możliwość, że będziesz mógł okazać miłość. Będziesz się mógł obrócić napięcie i pokazać plecy. Będziesz mógł zwrócić twarz. Cały czas jesteśmy wystawieni na to, na wykonywanie tego słowa. I wykonując to słowo, chodzimy w jednym jarzmie z Chrystusem. I pozwólcie, że jeszcze jedną myśl rozwinę, już tak na zakończenie, z tego wezwania Jezusa, weźcie na siebie moje jarzmo. I tam jest dalej powiedziane, i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Czy młode ciele, przepraszam za określenie, takie, wiecie, rozbrykane, czy dobrze się będzie czuło w jarzmie? Jak się tu założy, a ono by chciało pobrykać, poskakać. Wiecie? Żeby chodzić w jarzmie, to ja tak rozumiem, uczcie się ode mnie, że jestem cichy, pokornego serca. Dla mnie jest to pewien niezbędny warunek, aby w tym jarzmie z Jezusem pozostawać. Tak powiedziałem, to jarzmo może być czasami tak, że my będziemy chcieli wyrwać do przodu. Jak pójdziemy do przodu, to co się stanie? Tu nam się wbije ta trzęść od naszej strony, będzie nas uwierać. I wtedy powiemy, no co, no trzeba to po prostu z siebie zrzucić. Po co mi to jarzmo? Nie, trzeba zwolnić kroku. A jak zostaniesz z tyłu, powiedziesz, nie idę, a Jezus pójdzie do przodu, to znów ci będzie jarzmo uwierać. Jest powiedziane, że ono jest lekkie i miłe, ale to dalej jest jarzmo. Chociażby było z aksamitu zrobione, to i tak to jest jarzmo. Jednak ono nas w jakiś sposób łączy i będzie nas uwierać, jeśli nie będziemy w pełni z tym drugą osobą zsynchronizowani, jeżeli nie będziemy chodzić razem. Będą się te rzeczy działy. Dlatego ja rozumiem, że aby chodzić w jarzmie, trzeba się ugiąć trochę swojego karku. Trzeba się nauczyć pokory. I ciekawe definicje mamy, słownik, co to jest pokora, słownik PWN. Świadomość własnej niedoskonałości, uniżona postawa wobec kogoś. Dalej inny słownik mówi, cnota moralna, która w ogólnym rozumieniu polega na uznaniu własnej ograniczoności, nie wywyższa się ponad innych i unika chwalenia się swoimi dokonaniami. A więc uznanie swoich ograniczeń, nie wywyższanie się, nie chwalenie się swoimi dokonaniami, nie mówienie, jakim to się jest wołem pociągowym, że to ja ciągnę, a ten drugi tylko idzie obok mnie. Umieć uznać, że tutaj po prostu nie sobą się będę wywyższał. A jak myślicie, kto mógł powiedzieć takie zdanie? Pokora jest warunkiem uzyskania dojrzałości duchowej oraz psychicznej. Kto mógł takie zdanie powiedzieć? Jakiś kaznodzieja? To zdanie powiedział psychiatra. Pokora jest warunkiem uzyskania dojrzałości duchowej i psychicznej. A więc, drodzy, nawet mądrość tego świata odkrywa, że to nas prowadzi do pewnego rozwoju, do pewnej dojrzałości. Jeżeli będę hasał sam jak ten cielaczek na łące, to może nigdy się nie nauczę żyć z Chrystusem, żyć z Bogiem, tak jak On by tego chciał. Ale On nas zaprasza, wejdź do jarzma mojego. Załóż je na siebie. Przyjmij je na siebie i razem będziemy szli przez życie. Razem będziemy ciągnąć do góry i razem będziemy lecieć, kiedy będzie z góry. Weź na siebie moje przekazania. Jeszcze kilka wersetów tak na ożywienie. Izajasz 57:15, bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty. Króluje na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem także z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. Czy nie brzmi tak samo, jak powiedział Jezus? Uczcie się ode mnie, weźcie moje jarzmo, uczcie się, że jestem cichego, pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla waszych dusz, aby pokrzepić serca skruszonych, ożywić serca skruszonych, pokrzepić ducha pokornych. A Izajasz 66, drugi werset mówi, lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa, moje jarzmo założone, moje przykazania, razem, wspólnie idziemy. I podsumowując, Jezus pragnie, byśmy do Niego przyszli, nawrócili się. To jest Jego wola, Jego wezwanie dla każdego człowieka. Ale On chce, abyśmy się z Nim na stałe złączyli w jednym jarzmie. Nie chodzi tylko o przypadkowe, czy może nieprzypadkowe, ale okazjonalne spotkania z Chrystusem. To nas nie zaprowadzi do dojrzałości duchowej. To, co nas, do czego Bóg chce nas prowadzić, to do tego, żebyśmy byli razem z Nim, chodzili razem z Nim. Moje wezwanie na koniec, może nigdy nie przejąłeś się tym, by wziąć na siebie jarzmo Jezusa. To dzisiaj chcę Cię zaprosić do takiej refleksji, do takiej modlitwy. A może masz inaczej w Twoim życiu, że już to jarzmo zrzucasz, bo Ci jest niewygodnie w nim, bo Cię uwiera. To chcę Cię zaprosić, abyś jednak w nim pozostał. Bo tylko tak możecie dojść do celu i wykonać tą pracę, którą Bóg przeznaczył dla mnie, dla Ciebie. Powstajemy wspólnie do modlitwy.